Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W piątą rocznicę śmierci charyzmatycznego założyciela Międzynarodowej Wspólnoty w Teze wysłuchamy wywiadu ojca Stanisława Tasiemskiego. Jego rozmówcą we francuskiej Burgundii będzie brat Marek, pierwszy Polak w tej ekumenicznej wspólnocie. Natomiast w drugiej części audycji wysłuchamy wywiadu z księdzem Pawłem Kosińskim, z którym porozmawiamy na temat zaangażowania Kościoła w działalność ekologiczną. Na poniedziałkowy program 16 sierpnia zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Szesnastego sierpnia wieczorem rozmawiamy z bratem Markiem z Tezy. Mija 5 lat od śmierci brata Roże. Kim w życiu brata był założyciel wspólnoty?
Brat Roże w naszej wspólnocie był kimś, kto był jej sercem, można by powiedzieć. Jego pokój znajduje się w samym środku domu. Pokój brata Roże ma wyjścia prawie na wszystkie strony świata, wejścia, można było zawsze do niego przyjść. Dla mnie to był człowiek, który jakby ciągle czekał na nas. To się bardzo dobrze odczuwało, kiedy się wracało po dłuższym pobycie poza Tezę, wracało się do domu. Było wiadomo, że pierwsze kroki trzeba skierować właśnie do tego pokoju w środku domu, gdzie czeka brat Roże. I zawsze miał czas, zawsze potrafił wysłuchiwać naszych opowiadań, naszych radości, kiedy wracaliśmy z jakiejś misji, ja bardzo często z Polski, więc brat Roże w szczególności też interesował się tymi informacjami, wiadomościami, które przywoziłem z Polski. To był założyciel wspólnoty, jej przeor, ale sprawował tę swoją misję we wspólnocie zawsze z wielką dobrocią, z ogromną wrażliwością na każdego brata, każdego z nas. To zainteresowanie każdym z nas sięgało bardzo daleko. Pamiętam jeszcze ostatnie moje spotkanie z bratem Roże tuż przed jego śmiercią. Zginął we wtorek, a jeszcze chyba w piątek albo w sobotę zaprosił mnie na taki spacer. Wtedy już tylko wewnątrz domu, w naszej takiej największej sali, przechadzaliśmy się dookoła stołu, który stoi w środku tej sali. Już był w podeszłym wieku, miał przecież 90 lat, ale jeszcze bardzo uważnie słuchał i miałem wrażenie, że rejestruje wszystko, co mówię. I w ten sposób budował we wspólnocie bardzo głębokie więzi braterstwa, miłości, które wiązały braci ze sobą, wiązały nas naprawdę w jedną wspólnotę.
A kiedy brat spotkał po raz pierwszy brata Roże?
To był mój pierwszy pobyt w Teze w 1972 roku. Przyjechałem do Teze na zaproszenie braci na kilka tygodni. No i oczywiście brat Roże takich gości zapraszał do siebie, do pokoju, do stołu także, na wspólny posiłek. I mimo, że byłem taki młody wtedy, też zaprosił mnie. Byłem wtedy jedynym Polakiem tutaj przez długi czas w Teze. To pierwsze spotkanie z bratem Roże było bardzo zaskakujące, bo przychodzę do jego pokoju, a tam ikona Matki Boskiej Częstochowskiej. No więc zaraz poczułem się jak u siebie w domu. I oczywiście zainteresowanie brata Roże Polską, naszym kościołem, wtedy jeszcze w Polsce nie był. Przyjechał pierwszy raz do Polski w 1973 roku, do Piekar Śląskich, na pielgrzymkę mężczyzn. Szliśmy potem do kościoła na modlitwę i brat Roże zapytał mnie, co moglibyśmy zrobić dla Polski. No oczywiście nie wiedziałem, co odpowiedzieć na takie pytanie, ale powiedziałem, że gdyby bracia kiedyś mieli ochotę osiedlić się w Polsce, to ja bym chętnie się przyłączył do tej wspólnoty braci.
I jaka była odpowiedź brata Roże?
Pewnie to było takie dużo mówiące milczenie. Brat Roże nie rzucał słów na wiatr, nie wypowiadał się jakoś pochopnie. Nie znał jeszcze przecież tak dobrze wtedy Polski. No ale potem przyjechałem tutaj drugi raz w 75 i wtedy zgodził się, żebym został bratem.
Ale to w przypadku brata troszkę trwało, bo zgoda brata Roże nie oznaczała natychmiast zgody władz PRL-u, żeby otrzymać paszport i tutaj przyjechać.
No to było też niezwykłe, bo rzeczywiście musiałem długo czekać na możliwość powrotu do tezy, wstąpienia do wspólnoty, mimo że już te decyzje zostały z obu stron podjęte. I właśnie wtedy przez tych kilka lat brat Roger też wspierał mnie, wspierał moją rodzinę. Jak tylko było to możliwe, wysyłał do Polski braci albo młodych ludzi, wolontariuszy z tezy i oni odwiedzali mnie w Poznaniu. Także czułem przez tych kilka lat też taką jego bliskość, obecność i troskę o to, żeby powołanie, które się rodziło, mogło zostać wypełnione. I no, piękny był potem mój przyjazd, wstąpienie do wspólnoty, to też brat Roger, jego niesłychane wyczucie. Jasne, że to długie czekanie było trudne dla mnie, tak w tej niepewności. Kiedy wsiadałem do pociągu w Poznaniu, to mówiłem sobie tylko jedno, żeby mi już nie kazali czekać w tezę. Wiedziałem, że wstąpienie do wspólnoty to sprawa poważna, poprzedzało to zawsze jakieś takie życie w pobliżu wspólnoty przez dłuższy czas. Tymczasem, kiedy przyjechałem tego 5 października 1977 roku do Tezy, zostałem przyjęty tego samego wieczoru do wspólnoty. Otrzymałem biały habit i zostałem bratem bez czekania nawet jednego dnia.
Potem były też te różne doświadczenia we wspólnocie, bardzo różne, bo przecież w międzyczasie między innymi bracia przygotowywali spotkania w Rzymie, okazja do spotkania z Janem Pawłem II i brat też miał okazję obserwować, jakie były te relacje, rozmowy brata Roger z Janem Pawłem.
Brat Roger znał Ojca Świętego Jana Pawła II jeszcze z czasów właśnie tych pierwszych swoich pobytów w Polsce i wcześniej jeszcze spotkali się też w Rzymie podczas Soboru Watykańskiego II. Świadkowie mówią, że często widywano ich w kaplicy soborowej, kiedy się w tym samym czasie, w tym samym miejscu modlili. Ojciec Święty odwiedził też braci w ich rzymskim domu. Brat Roger znał więc już Ojca Świętego, kiedy został wybrany na stolicę Piotrową i to w Tezę była wtedy wielka radość. Brat Roger kazał bić w dzwony w środku dnia, kiedy wiadomość dotarła do nas, że mamy nowego papieża. I potem był na inauguracji w Rzymie, na pierwszej audiencji dla delegacji ekumenicznych. Ojciec Święty Jan Paweł II go dostrzegł i powiedział: bracie Roże, my chcemy pojednania, prawda? I jeszcze dodał: niech brat mnie często odwiedza. I od tego czasu brat Roże co roku przyjeżdżał do Rzymu, żeby spotkać się osobiście z Ojcem Świętym. I to zawsze były bardzo piękne, życzliwe spotkania. I pamiętam też ostatnie spotkania, kiedy obaj już byli w bardzo podeszłym wieku. Już wtedy trudno im było prowadzić długie konwersacje, ale siedzieli obok siebie. I to ta cisza, to bycie blisko siebie w milczeniu, w ciszy było bardzo, bardzo wymowne. No a w międzyczasie papież odwiedził nas też w Tezę, to było 5 października 1986 roku. Spotkał się z nami w kościele, z wszystkimi tutaj obecnymi w kościele, było kilka tysięcy osób, naszych przyjaciół, młodych ludzi. No a potem z nami, z braćmi spotkał się w zakrystii, przygotował na to spotkanie bardzo piękne słowa, ale ich nie przeczytał. Powiedział: sami możecie sobie przeczytać, zostawił na mnie, powiedział: to jest moja myśl o was. A przez tych kilka chwil po prostu rozmawiał z bratem Roger i wspominał ten czas właśnie pobytu w piekarach śląskich i to, że brat Roger zawsze mówił o Maryi i o roli Piotra naszych czasów.
To właśnie Jan Paweł II przecież w encyklice Ut Unum Sint mówił o ekumenizmie świętości. Tego samego wyrażenia w odniesieniu do brata Roże użył Benedykt XVI w swoim przesłaniu.
No to dla nas wielkie wzruszenie, że papież to piękne wyrażenie, w którym jest tyle nadziei też na jedność Kościoła, czy odniósł je do założyciela naszej wspólnoty. Dla nas to był człowiek święty, to był człowiek, który jedność Kościoła, jedność ciała Chrystusowego tak ukochał, że był gotów oddać całe swoje życie tej sprawie i przekazał też tę pasję jedności Kościoła nam, braciom. Droga świętości do jedności Kościoła pewnie jest drogą pewną, którą mogą wszyscy pójść, więc brat Roger tak to zawsze widział. Jedność Kościoła jest dziełem samego Chrystusa, więc jest drogą, którą on otwiera i drogą, która jest dostępna więc dla każdego człowieka, bo Chrystus, jak często to powtarzał, przyszedł do każdego człowieka, bez wyjątku. W tym określeniu ekumenizm świętości jest jakaś wielka nadzieja, że może jednak mimo tylu przeszkód, tylu trudności, jakiś postęp na drodze do jedności chrześcijan jest możliwy i może już nawet dostrzegalny.
Wydaje się, że osoba, która zamordowała brata Roże, osoba chora psychicznie, no, powinna być jakoś dla braci, tak po ludzku rzecz biorąc, no, jakimś wielkim bólem. Tymczasem bracia ciągle troszczą się o jej los, o los jej matki.
Już w tę noc, dla nas taką trudną, 16 sierpnia, po tym wydarzeniu, jeden z najstarszych braci wspólnoty, brat François, w krótkim słowie w kościele, który skierował do nas braci, do wszystkich obecnych, powiedział, że nie ma innej drogi. Brat Roże był człowiekiem pokoju, człowiekiem przebaczenia i my musimy od razu przebaczyć tej kobiecie. To jest najtrudniejsze, największe wyzwanie Ewangelii, ale ono właśnie odróżnia chrześcijan od innych, odróżnia w taki nadzwyczajny, piękny sposób, gdybyśmy umieli zaryzykować, pójść tą drogą przebaczenia, nawet wrogom, no to może dawałoby nam się też dzisiaj w świecie torować drogi światła, światła Chrystusa dla wielu innych. Brat Alois często pamiętał o matce tej kobiety. Teraz z okazji rocznicy śmierci brata Roże też napisał do niej list.
Właśnie brat Alois od 5 lat kieruje wspólnotą. Co się zmieniło?
No, zmieniło się wiele, bo nie ma brata Roże, taka osoba jest nie do zastąpienia, więc to można powiedzieć, że wszystko się zmieniło, zaczął się nowy rozdział w historii naszej wspólnoty, musimy sobie radzić sami, ale do tego momentu brat Roże nas doskonale przygotował. Wybrał brata Aloisa jako swojego następcę już wiele, wiele lat wcześniej, także brat Alois mógł się przyglądać temu, jak brat Roże służył wspólnocie, gromadzić ją, by w niej samej nieustannie wykuwać jedność i konsensus. To robił, umiał robić doskonale, nie posługiwał się jakimiś autorytarnymi metodami czy nakazami zewnętrznymi. Po prostu znając każdego z nas od środka przez te rozmowy ciągłe, przez to nieustanne przebywanie z nami, potrafił dotrzeć do każdego z nas w ten sposób, że udawało mu się nawet w najtrudniejszych sytuacjach zdobywać, osiągać taką jednomyślność we wspólnocie. Brat Alois tego się wszystkiego uczył patrząc, ale bez żadnych ograniczeń ze strony brata Roże, poprzez jakieś instrukcje czy wskazówki. Po prostu przez wiele lat brat Roże z nim na ten temat w ogóle nie rozmawiał, tylko mu powiedział to, kiedy był jeszcze młody, że jego pragnieniem jest, by on był jego następcą. Brat Alois przez te lata nasiąkał, można powiedzieć, tym duchem prostoty, radości, miłosierdzia, który manował z brata Roże. No i teraz jest taka prosta, zwyczajna kontynuacja tego. Piękne było to, że brat Alois już następnego dnia był wśród nas. Tego 16 sierpnia przebywał w Kolonii. Reprezentował wtedy, można powiedzieć, brata Roże i wspólnotę na spotkaniu Światowej Młodzieży. Ale jeszcze tej samej nocy wsiadł w samochód, przyjechał do Teze i na modlitwie porannej następnego dnia już on zajmował miejsce brata Roże. Także ten nowy etap rozpoczął się wprawdzie bardzo niespodziewanie i takim aktem trudnym do zrozumienia, aktem przemocy na bracie Roże, ale jednocześnie była taka kontynuacja, nie było jakiegoś zerwania, jakiejś pustki. Brat Roże doskonale przygotował kontynuację swojej misji pośród nas. No i dzisiaj widzimy, że wspólnota żyje, młodzi przyjeżdżają do nas, to dla nas też niesłychany dar i zobowiązanie, że młodzi mimo takiej trudnej nocy, którą tutaj z nami przeżyli, tego 16 sierpnia, nie uciekli, nie zostawili wspólnoty. Wręcz przeciwnie, są tutaj prawie przez cały rok w tej chwili i bardzo licznie jak dawniej.
I także 5. rocznicę śmierci brata Roże, 70. rocznicę jego przybycia do Teze, bracia świętowali, przyjmując nowego brata.
Młodzi ludzie, którzy tutaj byli, było ich prawie 5000, spędzili z nami cały tydzień, więc to razem z nimi chcieliśmy przeżyć tę chwilę dla nas radosną, bo to jednak tyle lat już istnienia wspólnoty, a przejście brata Roże do wieczności jest teraz dla nas też taką chwilą, którą wspominamy z nadzieją, z wiarą. Pięknie, że mogliśmy tę chwilę przeżyć właśnie przyjmując do wspólnoty zupełnie nowego brata, młodego Włocha, Mateo, który z nami już od jakiegoś czasu mieszkał, a teraz w sobotę otrzymał biały habit i zajął miejsce wśród braci na modlitwie. Będzie teraz się przygotowywał do złożenia ślubu. U nas to trochę trwa, bo składamy te śluby raz na zawsze, więc czeka go teraz kilka lat życia we wspólnocie i formacji przygotowania do podjęcia tego zobowiązania na całe życie.
Czyli dominuje nadzieja paschalna.
Jakże inaczej jako chrześcijanie moglibyśmy patrzeć na takie wydarzenia, na przeszłość i przyszłość przede wszystkim. Patrzymy zawsze z wiarą paschalną, z wiarą w zmartwychwstanie, z wiarą, że już dzisiaj ono się zaczyna, kiedy trzymamy się mocno blisko Chrystusa i Jego Ewangelii.
Dziękuję bardzo. W Teze rozmawialiśmy z bratem Markiem, pierwszym Polakiem, który wstąpił do tej wspólnoty.
Kościół w Polsce stopniowo zapoznaje się z możliwościami ekologicznych sposobów pozyskiwania bądź oszczędzania energii. Wielu administratorów budynków o dużej kubaturze zamawia audyty energetyczne, by wyeliminować na początek największe straty energii i obniżyć koszty użytkowania budynków. Zastosowanie wskazań audytorów skutkuje obniżeniem kosztów utrzymania dużych świątyń czy seminariów. Być może przy kolejnych przedsięwzięciach ekologicznych przyjdzie czas na przyklasztorne panele słoneczne czy biogazownie. O aktualną sytuację związaną z ekologicznym spojrzeniem w zarządzaniu majątkiem kościelnym zapytaliśmy ojca Pawła Kosińskiego, ekonoma prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.
Kościół w Polsce jest żywo zainteresowany kwestiami odnawialnych źródeł energii, energooszczędności z kilku racji. Pierwsza, która jest oczywistą racją, to jest to, że energia wykorzystywana ze źródeł kopalnych jest energią nietanią, uzależnioną także często politycznie. W związku z tym szuka się alternatyw, szuka się tego, co się nazywa popularnie dywersyfikacją.
Czy Kościół jest zainteresowany alternatywnymi źródłami energii ze względów ekologicznych czy finansowych?
Kościół jest zainteresowany odnawialnymi źródłami energii, dlatego że one są związane z tym, co można by nazwać kwestią etyczną, czyli z poszanowaniem dla dóbr natury, z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, z poszanowaniem tego dobra, które jest traktowane jako dobro stworzone, dar dany od Boga. Oczywiście kwestie ekonomiczne odgrywają tutaj bardzo wielką rolę i Kościół chce korzystać ze wszystkich dobrodziejstw techniki, nauki po to, żeby mając do dyspozycji często budynki o charakterze zabytkowym, wielkie dziedzictwo kulturalne, historyczne, żeby te budynki przystosować do użytku publicznego. Jest żywo zainteresowany Kościół tym, żeby koszty ponoszone na utrzymanie na przykład budynków kościelnych, żeby były jak najmniejsze. W ten sposób można nie tylko zaoszczędzić środki na bieżącą działalność, ale także te środki, które są do dyspozycji Kościoła, przeznaczyć na jakieś inne zbożne cele, na działalność społeczną, na działalność charytatywną.
Jakiego typu inicjatywy pojawiają się już w polskich kościołach?
Coraz częściej pojawiają się te nowe rozwiązania, jeśli chodzi na przykład o ogrzewanie, jeśli chodzi o oświetlenie. To są działania jakby w dwóch kierunkach. Jedno polegające na energooszczędności, takim korzystaniu z energii elektrycznej, z energii cieplnej, żeby koszty tego były jak najmniejsze. Drugie to jest pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Tutaj można powiedzieć o promieniowaniu słonecznym, o panelach słonecznych, o pompach ciepła, o energii wiatru, z zasobów geotermalnych, wodnych, różnego rodzaju biomasy, biogazów i tak dalej. Coraz częściej pojawiają się właśnie w kościołach instalacje, które korzystają z tego rodzaju energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
Czy energia odnawialna jest tańsza od tej pozyskiwanej z paliw kopalnych?
Ona w tym momencie niekoniecznie musi być tańsza, ale w perspektywie jest ona na pewno bardziej przyjazna środowisku, jest bardziej społecznie sprawiedliwa, a także w szerokim sensie także ekonomiczna.
Moim i Państwa gościem był ojciec Paweł Kosiński, ekonom prowincji Polski Południowej, jezuita z Krakowa. Na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.